Południe Wnet.
Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie i w Krakowie, i w Warszawie, i na www.wnet.fm wszystkich, którzy nas słuchają teraz i którzy nas dołączą w trakcie audycji, bo kończymy jak zwykle po godzinie 18, a może nawet uda nam się punktualnie 18 skończyć. 24 stycznia, to pewnie wszyscy Państwo wiecie, dzisiaj życie polityczne cały czas porusza się w cieniu tragedii z Gdańska. Jutro ma się odbyć spotkanie wszystkich sił politycznych, które ma dotyczyć konkretnych rozwiązań, które płyną jako wniosek z tragedii z Gdańska. Wydaje się, że udział wezmą niemalże wszystkie, czy zgoła wszystkie kluby i koła w Sejmie. To się okaże pewnie dzisiaj po południu i my będziemy Państwu o tym opowiadać, ale poza tym przy wiejskiej życie toczy się jak zwykle, czyli komisja VAT-owska, czyli komisja frankowa. To może punkt niezwykły, bo sprawy frankowiczów niespecjalnie obchodziły rządu przez ostatnie miesiące i nagle nastąpiło przyspieszenie i jest szansa, że częściowy, nie całościowy, ale wycinkowy projekt prezydenta zostanie przyjęty, a my wszyscy politycznie żyjemy oczywiście nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu, które ma się odbyć w najbliższą środę. Tam wiele ciekawych ustaw, między innymi ustawa o jawności i obniżeniu zarobków w Narodowym Banku Polskim. To będzie punkt, który będzie budził na pewno duże emocje, tak samo jak punkt zwiększenia dotacji, czy jednorazowej dotacji, czy zadośćuczynienia za brak abonamentu dla mediów publicznych. Ponad miliard złotych ma trafić do telewizji i do radia. To też będzie punkt, który będzie budził duże emocje. Jeden punkt pewnie emocji będzie budził mnie i o tym punkcie, który już w środę w Sejmie za chwilę porozmawiam z moim pierwszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.
Popołudnie Wnet.
A pierwszym gościem jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to ten tajemniczy projekt, który się znajdzie na najbliższym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, to jest program Mama 4+, czyli emerytury dla właśnie tylko dla kobiet, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci.
To jest program oczekiwany, o którym mówił pan premier Mateusz Morawiecki i który będziemy teraz wdrażać w życie, czyli emerytura dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci. Ten projekt też będzie obejmował ojców, którzy też w takiej sytuacji się znaleźli, jeżeli w przypadku matka już nie żyje, czy w innej sytuacji. Także też nie tylko dla matek, ale też można powiedzieć dla ojców. Ale oczywiście no, generalnie projekt jest skierowany do tych matek, które wychowywały dzieci. Z różnych względów nie były w stanie wypracować sobie zarówno stażu emerytalnego, czy w ogóle nie podejmowały pracy. I myślę, że to jest no, ważne rozwiązanie również w ramach polityki rodzinnej, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje od 3 lat. Także ten projekt obejmie ponad 80 tysięcy matek.
Ja pytałem ojców o to wychowanie, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ojciec urodził czwórkę lub więcej dzieci, natomiast na pewno mógł je wychować. I czy w przypadku, kiedy jest małżeństwo i matka wyrobiła sobie minimalną emeryturę i jakby dla niej ta propozycja nie będzie wartościowa, bo już swoją emeryturę ma, ale ojciec miał taką drogę zawodową, życiową, że minimalnej emerytury nie ma, czy będzie mógł ją otrzymać?
Nie, w takim przypadku nie. To dotyczy matki, która no nie pracowała, czy nie podejmowała pracy, bądź podejmowała pracę, a nie wypracowała sobie stażu emerytalnego. Przypomnę, że dla kobiet to jest 20 lat. Jeżeli tego stażu nie ma, to do tej minimalnej emerytury no będzie dopłata, a jeżeli ktoś w ogóle nie pracował, no to będzie minimalna emerytura, która od nowego roku jest ponad...
Można powiedzieć, że to jest niesprawiedliwość, panie ministrze.
To dlaczego niesprawiedliwość? To jest rozwiązanie, które, tak pan słusznie zauważył, matki, które rodzą dzieci i z różnych względów nie były w stanie nabyć prawa emerytalnych, takie prawo emerytalne do najniższej emerytury otrzymają.
No ale od czasu, od kiedy mamy urlop tacierzyński, to wydawałoby się, że idziemy ku równouprawnieniu także w tym wypadku i być może emerytura powinna być mama i tata 4+.
Znaczy, no, takie rozwiązanie zostało przyjęte i nie widzę tutaj, że to jest jakiś projekt, który dyskryminuje ojców.
Tutaj być może część ojców będzie zaniepokojona i innego zdania. Panie ministrze, a co trzeba będzie zrobić? Bo to jest tak, że mówi się mama 4+, czyli kobieta, która urodziła czwórkę dzieci, czy wychowała, co zrobić z osobą, która miała taką drogę życiową, że urodziła czwórkę dzieci, ale na jakimś etapie swojego życia jedno musiała powierzyć w pieczę zastępczą, czy to ją już wyklucza z tego programu, czy nie?
Czy tutaj mówimy o tych matkach, które urodziły czwórkę dzieci i ich wychowywały, także tutaj no, każda sprawa będzie też jednostkowo rozpatrywana, ale tutaj tak jakby pierwszą podstawową rzeczą to jest na wniosek osoby, czyli matka musi taki wniosek złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który tutaj będzie te kwestie sprawdzał i no, podejmował ostateczną decyzję.
Ale to, czyli jeżeli ktoś musiał wychować te dzieci, czy tylko sam fakt, że mam metrykę urodzenia 4 lub więcej dzieci, to już z automatu będzie uprawniać do emerytury.
Także no, podstawą jest urodzenie, tak, urodzenie tej czwórki dzieci.
Czyli z drugiej strony osoba, która urodziła czwórkę, czy kobieta, która urodziła czwórkę, piątkę dzieci, a potem oddała wszystkie do domu dziecka, mówiąc kolokwialnie, ona też będzie miała prawo
nie,
do emerytury?
Nie otrzyma takiej emerytury.
ZUS albo KRUS nie przyzna.
Nie przyzna takiej emerytury.
Czyli jest
trzeba to tak by połączyć z wychowaniem dzieci.
Ale oczywiście... jak to będzie sprawdzane? Przepraszam bardzo, jak urzędnik ZUS-u czy KRUS-u sprawdzi jakość, czy sam fakt wychowania?
Nie, pierwszym warunkiem jest urodzenie czwórki dzieci. No i teraz będzie ten moment, czy te dzieci były wychowywane w tej rodzinie, czy nie były wychowywane
czy
w tej
cały
rodzinie.
Czas władza rodzicielska należała do osoby, która wnioskuje o emeryturę. Tak. ZUS, KRUS, tu nie będzie różnicy.
Nie ma różnicy, dotyczy to również rodzin wiejskich, czyli tych matek, które są ubezpieczone w KRUS-ie.
Nawet jeżeli kiedyś znowu wysokość emerytur się rozjedzie i będzie inna dla ZUS-u i KRUS-u, to wtedy?
No nie zakładamy, że tutaj się to rozjedzie, bo
kiedyś tak było.
Tak, ale dlatego prowadziliśmy minimalną emeryturę, która objęła przede wszystkim matki, które mieszkają na wsi, czy w ogóle emerytów rolniczych, bo to dotyczy wszystkich, czy ta minimalna emerytura jest wyrównana, bo wiemy, że no, to najniższe świadczenie, które nie gwarantowało minimalnej emerytury, to przede wszystkim występowało w rodzinach rolniczych. Tam były bardzo niskie świadczenia i to minimum tej emerytury jest dedykowane dla rodzin pracowniczych, jak i rodzin rolniczych.
Projekt zakłada, że 1 marca już te emerytury popłyną do tych matek, do tych ojców czasami.
Liczymy ten okres od 1 marca. Tutaj oczywiście dlatego też to dodatkowe posiedzenie, między innymi dodatkowe posiedzenie parlamentu, żeby przyspieszyć pracę, żeby ZUS miał też możliwość no, przygotowania całego tak jakby oprzyrządowania do wprowadzenia tej dużej reformy, ale też tutaj od razu uspokajam, że wnioski można będzie już składać od 1 marca i wypłata będzie dotyczyła od 1 marca, czyli nie ma zagrożenia, że ktoś złoży później wniosek i wtedy ta emerytura będzie tak.
Jakby, tak czy inaczej, nieważne marca, kiedy, ale tak, będzie wyrównanie to, dokładnie tak. Od 1 marca koszty dla ZUS-u. Dopiero co ZUS jakkolwiek zyskał stabilność finansową, dalej ma deficyt, ale już znacznie mniejszy niż kiedyś, a tu znowu mu się dokłada realizacja emerytur, znaczy, mimo że ktoś sobie nie wypracował.
ZUS jest, który wypłaca, a kwestie finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest dofinansowany z budżetu państwa i na ten projekt w tym roku w rezerwie jest przeznaczone ponad 800 milionów złotych. W przyszłym roku to będzie już ponad 1 miliard złotych.
Czyli tyle więcej co roku trzeba będzie dopłacać do pierwszego filara, żeby on się utrzymał.
W tej perspektywie dziesięcioletniej, które przedstawiamy budżety, to jest ponad 11 miliardów złotych, które będą przeznaczone do tych rodzin. To są no, znaczne środki, które przeznaczamy na projekt emerytur dla matek z co najmniej 4 dzieci.
W ramach roszad w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Rodziny oczywiście panu ta polityka rodzinna została ostatnio przydzielona, więc nowy zakres, także program Rodzina 500+ znalazł się pod pana pieczą.
Tak, no emerytury akurat to są pod władaniem pana ministra Zielenieckiego, ale tutaj oczywiście polityka rodzinna, którą wcześniej prowadził minister Marczuk, w tej chwili podlega pod moją osobę. Także cały ten obszar związany zarówno z programem 500+, czy Dobry Start, ale również też i polityka senioralna jest w tej chwili w mojej gestii.
Do polityki senioralnej jeszcze przejdziemy. Rodzina 500+, będzie zmiana. To już jest pewne, że będzie modyfikacja progu dochodowego dla pierwszego dziecka.
Tak, tak, zapowiadaliśmy przy w pracach nad ustawą, i nie tylko nad ustawą, ale też w tej chwili przy dobrym starcie, czy przy funduszu alimentacyjnym, że kryterium dochodowe musi być podniesione od przyszłego roku, czy od tego roku już nowego rozliczeniowego, ze względu na to, że kryterium, które dzisiaj obowiązuje, no ono byłoby trochę tutaj nierozsądne na takim poziomie przy płacy minimalnej, która wzrasta. No, nie może być tak, że ktoś zarabia płacę minimalną i z tego tytułu traci świadczenie. Takiej sytuacji nie będzie, stąd kryterium dochodowe zostanie podniesione
To jest 800, 1200, jeżeli
tak,
jest.
Teraz minimum, no to na pewno 100 zł, które gwarantuje, że przy wzroście płacy minimalnej w 2018 roku, czyli w tym okresie rozliczeniowym, który będzie brany na rok 2019, to świadczenie nie byłoby odbierane, ale może jeszcze coś się uda wygospodarować w środkach budżetowych, aby to kryterium było jeszcze wyższe. No ale też mówimy oczywiście o łącznych kosztach, które kształtują się na poziomie plus minus 23 miliardów złotych. No i oczywiście w tymgorocznym budżecie te środki są zapewnione i muszą być też zapewnione w przyszłorocznym budżecie.
Niewiele jest pomysłów na to, jak rozwijać program Rodzina 500+, nie tylko podniesienie progu dochodowego na pierwsze dziecko, żeby otrzymać świadczenie z tego programu, ale także, żeby sama kwota rosła. Takich pomysłów nie ma.
W tej chwili ten program, który rozpisaliśmy na naszą kadencję Sejmu i rządów Prawa i Sprawiedliwości, obejmuje kwotę 500 zł. I oczywiście będziemy przygotowywać i przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości na nową kadencję Sejmu. No i tutaj też w ramach polityki rodzinnej pojawią się rozwiązania. Czy one będą szły w kierunku podwyższania tych kwot, czy inne rozwiązania, to tutaj troszkę cierpliwości. Myślę, że tutaj pan premier Mateusz Morawiecki przedstawi te najważniejsze propozycje programowe już na przyszły rok, czyli tak naprawdę na nową kadencję Sejmu.
Wszyscy czekamy na konferencję pana premiera z propozycjami na rok wyborczy, bo takie miały się pojawić. Nie wiem, czy to jest odwołane, czy nie jest odwołane.
Też była przewidywana konwencja, ta pierwsza konwencja już taka rozpoczynająca przygotowania do tego maratonu wyborczego pod koniec stycznia. No ze względów na tragedię w Gdańsku te okresy się trochę przesuwają, ale to nie oznacza, że tych propozycji nie będzie.
Będą i
one będą w dużej mierze dotyczyły dalszych rozwiązań dotyczących polityki rodzinnej.
Czy pakiecie na rok wyborczy będzie także nowy impuls w polityce rodzinnej? Będą propozycje, które wychodzą z państwa ministerstwa?
Z Prawa i Sprawiedliwości.
Sprawa, ale z zakresu pana ministra polityki, czyli polityki rodzinnej, wyjdzie jakiś duży projekt, który będzie jeszcze zwiększał zakres polityki?
Trudno tutaj mówić, tak mówię, to będzie program Prawa i Sprawiedliwości, ono będzie obejmował wszystkie, że tak powiem, dziedziny życia, a w tym bardzo ważną jest kwestia polityki rodzinnej i zapewne tak, bo oczywiście my z jednej strony bardzo mocno wzmocniliśmy transfery dla polskich rodzin, a z drugiej strony mamy świadomość, że na te transfery musi być z jednej strony to, co robimy, czyli uszczelnienie systemu chodzi w poborów podatku, VAT-u, ale również rozwój gospodarczy. On w tej chwili jest bardzo dobry, bo na poziomie 5% PKB, ale wiemy, że w gospodarce te okresy są też płynne i trzeba być przygotowany na to, że mogą być też trudniejsze sytuacje.
Emerytura Mama 4+ wejdzie od 1 marca, a program Rodzina 500+ wszedł w życie realnie 1 kwietnia roku 2016, czyli za kilka miesięcy mamy 3 lata. Taki okres, żeby ten program już bardzo mocno ocenić, jak on wyglądał, jak on działa. Czy to, o czym mówiliśmy, czyli podniesienie kwoty progu dochodowego na pierwsze dziecko o 100 zł będzie zrealizowane przed 1 kwietnia czy po 1 kwietniu?
Czy to, o czym mówimy, czyli kryterium, będzie wchodziło w życie tak naprawdę od 1 października, czyli od nowego okresu zasiłkowego, czyli ten okres wejścia w życie tutaj, bo ten pierwszy okres był półtora roczny, teraz będzie ten roczny okres, czyli mówimy od 1 października i on będzie obejmował już rok budżetowy 2020, w tym
czyli
roku
tu nie ma 3 miesiące. Tutaj, jak rozumiem, ministerstwo tutaj w tej chwili nie działa tak gwałtownie jak w przypadku emerytury dla...
W tym też od razu razu też mówię, że będzie też podniesienie kryterium przy funduszu alimentacyjnym, bo to też się z tym łączy i również przeniesiemy rozwiązania, które mamy w tej chwili w rozporządzeniu dotyczące dobrego startu, czyli ta kwota 300 zł, ona będzie też w formie ustawy, żeby no zabezpieczyć tutaj, żeby no komuś nie przyszło do głowy, że żeby ten program zmieniać czy go likwidować.
W ostatnich dniach został opublikowany sondaż i raport o programie Rodzina 500+. Między innymi takie są wyniki. 73% Polaków chciałoby, żeby program 500+ objął wszystkich samotnych rodziców.
Czy to jest, ta dyskusja trwa od samego początku tego programu. Warto tu przypomnieć, że na początku, jak przystępowaliśmy do prac nad programem, mówiliśmy o wsparciu dla drugiego, trzeciego, czwartego i kolejnego dziecka, czyli ten program demograficzny byłby tutaj kluczowy. Później zmodyfikowaliśmy go, że również kwestie materialne są bardzo ważne i to się potwierdziło, bo choćby kwestia sfery ubóstwa, gdzie obniżyliśmy. Stąd też no, postawiliśmy w taką granicę kryterium dochodowego przy pierwszym dziecku na poziomie 800 zł, teraz będzie wyższe. To jest kwestia zawsze no, też możliwości budżetowych państwa.
Ale jakkolwiek dowartościowanie samotnych rodziców jest możliwe, czy to w ogóle nie wchodzi państwa logikę tego systemu?
W tej chwili takich propozycji no, nie zakładamy, że będziemy ten program w jakiś sposób rozszerzać czy ułatwiać. Tym jednym z tych punktów jest kryterium dochodowe, czyli jeżeli będziemy podnosić kryterium dochodowe, to w przypadku niższych dochodów przy jednym dziecku też większa liczba osób i w tym samotnych z tego programu będzie mogła skorzystać.
75% ankietowanych w tym badaniu jest za tym, by wsparcie było możliwe tylko wówczas, kiedy jeden z rodziców pracuje. Czyli połączenie wsparcia z Rodziny 500+ z aktywnością zawodową.
Czy tutaj też, tak mówię, te sondaże w zależności od pytań, różne są oceny. My założyliśmy jakby dwa cele tego programu, czyli tak jak już powiedziałem, program demograficzny i program wsparcia materialnego i też te kwoty, którą przeznaczamy, bo jest na poziomie 23-4 było miliardów złotych, to są duże środki, które trafiają bezpośrednio do rodzin i to też się odczuwa, bo no, ten poziom życia wśród rodzin wzrasta. A to, co na czym nam bardzo zależało, to spadł zdecydowanie poziom ubóstwa wśród rodzin, szczególnie rodzin, które no, miały większą liczbę dzieci.
Wielu respondentów także wskazuje, że być może nie warto dotować dzieci z bogatych rodzin, być może program nie być zawężony tylko do tych średnio i słabiej uposażonych rodzin.
To się pojawia i to też było rozważane przy projekcie. Oczywiście no, jest pytanie, na jakim poziomie te granice trzeba było ustawić.
Bo chociażby drugiego progu PIT-owskiego.
Było też tutaj no, opinia taka, że koszty obsługi i sprawdzania tych wszystkich dokumentów i innych rzeczy no nie są na tyle opłacalne, żeby to kryterium wprowadzać. Są też głosy i to tutaj znawcy polityki rodzinnej o tym mówią, że no nie powinno się ograniczać w tym przypadku też.
Warto wziąć te osoby, które zapłacą daninę solidarnościową, które państwo no jakoś zakreślili, biorąc różne źródła dochodu, nie tylko pracę najemną i z tej samej bazy odciąć świadczenie Rodzina 500+, problem załatwiony.
No nie wiem, czy załatwiony, zawsze jest jakiś problem, jak się robi jakieś kryterium i ta dyskusja zawsze wraca. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, żeby tutaj tego ograniczenia nie wprowadzać. Raz, żeby, tak jak mówię, tutaj ze względów administracyjnych kosztów osób, które by musiały to sprawdzać i tak dalej. A z drugiej strony no, ta polityka rodzinna no, też jest, jak kładziemy na to, żeby dzieci było więcej, no to musimy też dawać mechanizmy, żeby to działało
sprawnie. To żeby skonkludować tą część naszej rozmowy, państwo nie zakładacie żadnych rewolucyjnych czy istotnych zmian w tym programie poza podniesieniem kryterium dochodowego na pierwsze dziecko.
W tej kadencji Sejmu to jest właściwie to rozwiązanie, o którym mówimy, czy podniesienie kryterium, a jeżeli będą propozycje, to one się pojawią już w propozycjach dotyczących nowego okresu, że tak powiem, parlamentu, czyli już na program wyborczy, który Prawo i Sprawiedliwość przedstawi.
Nie, bo raport mBanku, który dotyczy prognoz gospodarczych na rok obecny, 19, wskazuje dwie możliwości, albo obniżenie podatku PIT albo większą redystrybucję środków poprzez Rodzinę 500+ jako mechanizmy stymulujące gospodarkę. Jak rozumiem, takiego założenia, że od 1 kwietnia 2020 roku każda rodzina, która ma trzecie dziecko, dostanie na to trzecie dziecko 750, a na czwarte 1000 zł. Takich planów nie ma.
Ja mówię o tym, co jest w tej chwili w tym roku, a panie redaktorze, proszę troszkę w cierpliwości, przedstawimy propozycję Prawa i Sprawiedliwości na rok wyborczy, no, który będzie obejmował też rok 2020 i wtedy no, to będzie można odpowiedzieć precyzyjnie na pana pytanie, czy no, wątpliwości, które się mogą pojawiać, jak ogłosimy propozycje programowe naszego rządu i naszej partii.
Jak na razie trwa procedowanie budżetu w parlamencie. Sejm zdaje się już uporał się z budżetem. Teraz tylko czekamy na podpis prezydenta, a
Senat
prosto do prezydenta, a w Senacie był premier Mateusz Morawiecki. To chyba pierwsza taka sytuacja w historii, że premier prezentował założenia budżetu przed senatorami. Z reguły robił to minister finansów, a czasami nawet wiceminister. Posłuchajmy, co powiedział o rynku pracy premier Mateusz Morawiecki.
Bezrobocie w Polsce spadło od 2015 roku niemal dwukrotnie, a pensja minimalna wzrosła z 1750 zł do 2250 zł, a więc o 500 zł również w tym samym czasie ostatnich 4 lat. W ustawie budżetowej zakładamy również, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 0,5% w 2019 roku, co doprowadzi do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia do poziomu 5,6%. Choć tutaj też należy się pewne wyjaśnienie, bo możecie Państwo czasami obserwować dane podawane przez Eurostat. Eurostat podaje, że nasze bezrobocie wynosi około 3,5%, ponieważ oni mierzą faktyczną skłonność ludzi do podejmowania pracy, a my mamy tak zwane bezrobocie zarejestrowane o 1,5 do 2 punktów procentowych wyższe niż bezrobocie faktyczne. A więc po raz pierwszy w naszej historii wolnej Polski, można powiedzieć, ekonomiści tak mówią, praktycznie w Polsce bezrobocie zostało opanowane. To znaczy ono...
Tak mówił we wtorek 22 stycznia w Senacie premier Mateusz Morawiecki. Bezrobocie zostało opanowane w zasadzie, poza kilkoma regionami nie istnieje. Pan minister za rynek pracy także odpowiada i to jest takie zdanie, które jakoś pana dopinguje do tego, żeby nasz rynek pracy, wsparcie dla bezrobotnych reformować, czy zostawić wszystko po staremu?
Znaczy, no, ja też bardzo się cieszę z tych słów pana premiera, bo to jest tak, by było mogę powiedzieć, jakiś duży sukces, to jest kwestia podniesienia płacy i utrzymania płacy minimalnej na poziomie 47% średniej płacy krajowej, czyli ta w ciągu 3 lat 500 zł płaca minimalna wzrosła i stawka godzinowa, bo to jest, myślę, też bardzo ważne, że tego czegoś nie było w naszym kraju. Dzisiaj mamy stawkę godzinową w tym roku już 14,70 groszy, także to są dobre rozwiązania. Jeśli chodzi oczywiście o rynek, o bezrobocie i rynek pracy, to cieszymy się, że mamy najniższe bezrobocie w historii naszego kraju. Ono jest zróżnicowane, tak pan redaktor powiedział, ale powiedzmy, że mamy jedno województwo, które przekracza 10%, to minimalne, resztę wszyscy są poniżej 10%, najniżej Wielkopolska trochę więcej jak 3%, czyli te dane są dobre. Ważne informacje to też w tych ostatnich latach powstające nowe miejsca pracy. Ponad 16 600 000 osób pracuje w gospodarce i w ciągu tych 3 lat przybyło nowych miejsc pracy, bo te, które tak liczymy, powstające, likwidowane, ponad 1 100 000 nowych miejsc pracy. I to są dane, które są optymistyczne i z tego się, że tak powiem, cieszymy. Wzrost płac, wzrost średniej płacy krajowej, wzrost płacy minimalnej, stawka godzinowa, niskie bezrobocie, no to powoduje, że gospodarka dobrze się rozwija.
Jest pytanie teraz, co zrobić z urzędami pracy i z całym systemem, który miał dbać o bezrobotnych, zachęcać ich do pracy w momencie, kiedy bezrobocie było dwucyfrowe, teraz mamy bardzo niskie. I pytanie, czy ten sam system jest potrzebny. W 92 roku na jednego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy przypadało 307 bezrobotnych. Pod koniec roku 2017 ta liczba zmalała do 56 osób, mówi minister Rafalska.
Znaczy to jest tak, że w urzędach pracy, które funkcjonują w ramach jednostek samorządowych, to ta pula bezrobotnych jest dzisiaj o wiele trudniejsza niż było wiele lat temu, ze względu na to, że w rejestrach pozostali ci bezrobotni, powiedziałbym, najtrudniejsi do zaktywizowania. Ponad 54% to są bezrobotni powyżej 12 miesięcy i to jest jakiś pewny zasób, z którego powinniśmy skorzystać, ale żeby z nich korzystać, no musi być z jednej strony w urzędach pracy więcej doradców, więcej pośredników, bo bez tego, no jeżeli parę lat temu na jednego doradcę czy pośrednika przypadało 300-400 bezrobotnych, no to wiadomo, że ten system nie mógł funkcjonować. Jeżeli dzisiaj przypada kilkadziesiąt, to już jest zdecydowanie łatwiej czy lepiej, ale to też jeszcze jest za dużo, bo niekiedy bezrobotnemu, który na przykład nie pracował z różnych względów, tutaj trudno to oceniać, przez kilka lat trzeba poświęcić wiele czasu, żeby go w ogóle przekonać, że praca to jest coś, co no, warto
no i teraz jak to, czy w obecnym systemie jest sens, żeby on był tak rozbudowany, tak duży?
No ja powiem za 2018 rok tylko dane. W ciągu 2018 roku urzędy pracy przyjęły z różnych tam programach spotkań 4 miliony osób. W tym są oczywiście też i pracodawcy, którzy starają się o pracowników. Ponad 340 tysięcy zaktywizowano bezrobotnych, którzy podjęli pracę. Na czym nam zależy? Żeby ta aktywizacja była bardziej skuteczna, czyli żeby nie było takich sytuacji, jak wiele lat temu obserwowaliśmy, że ktoś przychodził do urzędu pracy, dostawał propozycję, czy to stażu, czy czegoś, 3 miesiące, koniec, wracał do urzędu pracy. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby poprzez środki, które przeznaczamy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, które są w urzędach pracy, ten bezrobotny był, czy ta oferta dla pracodawcy i dla bezrobotnego, czy poszukującego pracy była lepsza, ale żeby też dłużej on mógł na tym rynku się utrzymać, żeby on poczuł, że ta praca jest wartością dodaną.
Państwo o rynku pracy dyskutujecie już od kilku lat, coś od początku kadencji prac nie widać. Miała być duża, nowa ustawa o rynku pracy. Tej ustawy jako żywo, przynajmniej ja, w wykazie prac legislacyjnych czy w pracach rządowych nad projektami ustaw znaleźć nie mogłem.
Czy ustawa, która no jest dosyć obszerna, bo licząca kilkaset artykułów, ona też na bazą tej ustawy jest obecna ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Ona na początku tych naszych rozmów zakładała przeniesienie urzędów pracy pod administrację rządową. Tak jak obowiązywało to przed reformą administracyjną kraju, tak jak większość krajów europejskich te struktury urzędów pracy ma. No jednak protesty zarówno ze strony samorządu powiatowego, no bo to jest jakby główny zarządzający strukturami urzędów pracy, ale również czynników społecznych, czyli poprzez Rady Rynku Pracy, był dość duży. Stąd podjęliśmy decyzję, że no nie będziemy takiej zmiany radykalnej dokonywać. Przystąpiliśmy do trochę innej formuły zmiany ustawy, czyli dajenie większej możliwości podejmowania decyzji przez poszczególne urzędy pracy, żeby dyrektor urzędu pracy i jego pracownicy mieli większą elastyczność podejmowania decyzji, bo bezrobocie jest zróżnicowane.
To, żeby mieli, musi być nowe wytyczne, nowa ustawa, a jej nie ma.
Inne, że tak powiem, założenia w choćby w Wielkopolsce, gdzie jest niskie bezrobocie, inaczej na Warmii, Mazurach. Ta ustawa, którą przygotowaliśmy, ustawa o rynku pracy, no było do niej szereg uwag, zarówno od partnerów społecznych, to co powiedziałem, od samorządu, ale również z poszczególnych ministerstw, stąd ta ustawa została, że tak powiem, cofnięta do konsultacji. Ona w tej chwili jest przygotowana do procedowania przez Komitet Stały Rady Ministrów. No zobaczymy. Mamy też świadomość, że szybko biegnie końcówka parlamentu, no i to nie jest za dobry okres na podejmowanie takiej decyzji o ustawie, która liczy kilkaset stron i też, a mnie zależało, żeby ta ustawa była przyjmowana no w takiej szerokiej dyskusji, bo o rynku pracy, tak jak pan redaktor powiedział, to rozmawiamy już kilka lat. On się zmienia, on jest dynamiczny i warto o tym rozmawiać, zarówno z przedsiębiorcami, z tymi, którzy tej pracy poszukują, z samorządami, żebyśmy znaleźli optymalne rozwiązanie zarówno funkcjonowania urzędów pracy, ale też no, odpowiedzieli na potrzeby rynku pracy. Bo dzisiaj często się spotykamy ze zgłosami głosami o braku pracowników, a z drugiej strony mamy prawie milion osób bez pracy i no i tu można tutaj jeden wątek kontynuować.
Bo rzeczywiście dla pracowników dobra sytuacja na rynku pracy. W zasadzie mamy rynek pracownika w większości regionów Polski, natomiast zdaniem firm doradczych mamy braki kadrowe i na to się uskarżają pracodawcy, mówiąc, że nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników na rynku pracy. Był taki pomysł rządowej polityki migracyjnej. Jego pomysł zakończył się właśnie, jak się zakończył?
Czy to jest tak, no, polityka migracyjna jest w zakresie ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo tu przecież no, jakby głównym warunkiem polityki migracyjnej musi być bezpieczeństwo naszych obywateli. My odpowiadamy za tę część zatrudnieniową i taki powiem też to, że te rozwiązania, które w Polsce funkcjonują, szczególnie do obywateli państw trzecich, tych państw, które są w tej uprzywilejowanej sytuacji, czyli Ukraina, Białoruś, Rosja, Armenia, Mołdawia, Gruzja, czyli te kraje, które mogą skorzystać ze specjalnych uprawnień w Polsce na tak zwany system oświadczeniowy, który jest realizowany na krótkoterminowe możliwości zatrudnienia, czy realizacja zezwoleń na pracę sezonową, to u nas funkcjonuje dobrze i to są nowoczesne rozwiązania, które inne państwa teraz próbują wdrażać w życie. My to mamy i u nas to funkcjonuje. Inną kwestią jest zezwolenia na pobyty stałe, na pobyty czasowe, w tym zezwolenie na pracę, to co realizują urzędy wojewódzkie i tam jest też potrzeba zmian. Myśmy te zmiany przygotowywali, ale tak mówię, no tutaj są te zmiany.
Ale sama polityka jest martwa, bo jeszcze w kwietniu ubiegłego roku była duża konferencja, pan minister Kwieciński prezentował tą politykę, mówiąc, że to jest wspólny projekt i jego resortu, i państwa resortu.
Z punktu zatrudnieniowego nie, bo jeżeli panu podam dane, że ponad 500 tysięcy obywateli z państw trzecich, głównie obywateli Ukrainy jest na przykład w rejestrach ubezpieczonych, czyli jest opłacana za nich składka, czyli są te normalne warunki zatrudniania. Jeżeli w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona oświadczeń zostało złożone, oczywiście to nie oznacza, że tyle osób wjechało do naszego kraju, czyli tę lukę w tych zawodach, powiedziałbym, prostszych, czyli firmy, czyli na przykład przy rolnictwie, sadownictwie, czy budownictwo, kierowcy, to są te zawody, branże, gdzie i handel, usługi, gdzie brakuje nam rąk do pracy, to w jakiejś części tę lukę zapewniają.
Z takim zdaniem, że brak rąk do pracy jest realną przeszkodą i barierą rozwojową naszej gospodarki. Pan minister się zgadza?
Nie zgadzam się z taką opinią, bo nie ma takiego czegoś, że brakuje. Mówię, ta luka jest uzupełniona. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy też
wyobraźni pana ministra, jest jakiś limit imigrantów z krajów postsowieckich, który może do Polski przyjechać? Czy...
Nie, ja uważam, że jeżeli my mówimy o 2 milionach, czy różnie 2,5 miliona nawet osób, które jest za granicami kraju, to jest luka, którą mamy w naszym rynku pracy, bo oczywiście nie wszyscy są, którzy mogliby pracować. I tę lukę zapewne w większej części zapewniają nam ci obywatele z państw trzecich, którzy do nas przyjeżdżają w tych pracach, tak by powiedziałbym, mniej wymagających kwalifikacji. I to jakby tutaj w tym przypadku nie widzę. My kształtując politykę zatrudnieniową obywateli z państw trzecich, musimy z jednej strony zapewniać tę lukę dla nisko wykwalifikowanych, ale też starać się, żeby być otwarci na przyjmowanie pracowników o wysokich kwalifikacjach tam, gdzie nam tych brakuje, ale przy spełnionych warunkach. No, taką branżą jest na przykład służba zdrowia. Nie? My nie możemy wpuszczać, jak to się mówi, szeroko, ale po spełnieniu warunków, znajomość języka, certyfikacja dyplomu, czy to lekarzy, czy pielęgniarek, jak najbardziej tak, ale to musi być wszystko spełnione. No i to, co będzie na początku. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli ktoś chce do nas wjechać i przy sprawdzaniu zapala się, jak to się mówi, czerwona lampka, nie wjeżdża, wiemy, że on gdzieś w któryś rejestrach jest osobą niepożądaną w naszym kraju.
Nie, czyli dla pana ministra nie ma niebezpieczeństwa, że zabraknie tutaj nad Wisłą rąk do pracy, że w pewnym momencie firmy zagraniczne, ale także polskie, chcą się wynosić do innych regionów, gdzie będzie możliwość znalezienia siły roboczej.
W tej chwili takiego zagrożenia nie ma. Oczywiście mówimy na ten obecny rok, czy powiedzmy w perspektywie najbliższego roku. Czy sytuacja będzie tutaj gospodarcza podobna, czy lepsza, czy ciut gorsza, no to zobaczymy. Tutaj takich też chciałbym zdementować to, co się pojawiało w mediach, że zmiany, które przygotowuje rząd niemiecki, one spowodują, że naraz wszyscy wyjadą.
Bo od 1 stycznia, zdaje się, takie przepisy obowiązują.
Nie, nie ma. Nawet jeszcze się nie zakończył proces legislacyjny w Niemczech, jeśli chodzi o ułatwienia. Jak się później już okazało, to te ułatwienia nie będą takie, jak były opisywane w mediach. Tam będzie też kwestia związana ze znajomością języka, wykwalifikowani pracownicy i najwcześniej te zmiany mogą wejść w życie w Niemczech od 2020 roku.
Tyle mamy czasu, żeby zatrzymać tą imigrację, która do Polski przyjechała głównie z Ukrainy, bo eksperci mówili, że no, 4-krotnie wyższe pensje mogą skusić nową napływową ludność.
Nie jesteśmy w stanie pensjami tutaj konkurować z państwami zachodnimi, bo jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce jechać do pracy gdzieś do innych krajów i ma za podobną pracę pensję, tak pan powiedział, 4-krotnie wyższą, to nie jesteśmy mu w stanie zaproponować takich samych warunków, bo jest to po prostu nierealne. My musimy stawiać to, co też jest podkreślane w naszym kraju, czyli dobre warunki pracy, przynajmniej zapewnione minimalne wynagrodzenia, które nasze to i no i kulturowo bliskość, czy znajomość, bliższa znajomość języka, czy łatwiejszy kontakt, to jest na pewno ta wartość dodana, która przyciąga też no głównie tutaj mówimy w tej chwili o obywatelach Ukrainy, bo to jest jakby ten główny kierunek, ale też mamy świadomość, że na Ukrainie ten zasób siły roboczej też nie jest niewyczerpalny, bo przecież oni też dużą część osób wyjeżdża choćby do Rosji do pracy.
Według raportu rządowego, który był podstawą tej już dzisiaj martwej polityki migracyjnej rządu, tam stało jak wół, że 200 tysięcy osób, tyle jeszcze może do Polski z Ukrainy przyjechać, potem takie możliwości się skończą i fala migracyjna z nad Dniepru będzie powoli wysychać. 27 stycznia 1919 roku powołano Państwowe Urzędy Pracy, Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami. To była decyzja naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Za kilka lat stulecie powiatowych urzędów pracy i tam...
Za kilka dni.
Tak. Za kilka dni, dokładnie za dni trzy, więc będzie co świętować, ale bez reformy. Jeszcze na koniec pytanie o tą politykę po tragedii w Gdańsku. Coś się zmieni? Wszystko poszło nie postarza?
No, tutaj patrzę też na nasze ministerstwo i bo tak by za to też odpowiadam, czy za własne słowa i myślę, że no, można by się było uczyć na przykładzie naszego ministerstwa, jak prowadzić debatę i jaki ten język powinien być, mogę tutaj dać przykład pani minister Elżbiety Rafalskiej czy moich kolegów ministrów. Myślę, że to są takie najprostsze odpowiedzi. Nie ma tutaj coś składać jakiejś deklaracji, bo jak nieraz słyszę deklaracje polityków opozycji o zmianie języka, a za 2 godziny zupełnie inne słowa, no to no dzisiaj nawet ostatnia informacja z Gdańska, gdzie też było stulecie publicznych służb zatrudnienia i były prezydent kraju tam się wypowiada, no to nie ma to nic wspólnego ani z właśnie z rocznicą, ani z tym, o czym mówimy. Jak mówię, wczoraj mieli obchody stulecia publicznych służb zatrudnienia w Warszawie, takie, powiedziałbym, centralne, w bardzo dobrej atmosferze. 400 ludzi z różnych regionów kraju, ze wszystkich urzędów pracy. Wiemy, że urzędy pracy podlegają pod samorząd. Samorząd jest różnorodny, ale no, dyskusja i spotkanie i całe było w bardzo dobrej atmosferze i życzyłbym sobie, żeby takie właśnie no, przesłanie z tych różnych uczestników takie było, że to nie była ani jakiś tam na kogoś najazdy, tylko normalna, rzeczowa dyskusja i tego sobie życzmy.
Pytanie, jak przebiegnie jutrzejsze spotkanie w Sejmie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, ale to już o tym opowiemy Państwu jutro, co się stanie po 15.30, a my o tym powiemy o 16.00 w popołudniu Wnet. Dzisiaj gościem był Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialny i za politykę rodzinną, i za kwestie zatrudnienia oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za wizytę w studio, a my za chwilę wracamy do kolejnych tematów. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Sejmem, bo tam powoli kończy się specjalna podkomisja, która debatuje nad ustawą frankową. Zobaczymy, co z tego maratonu się wykluje i jaka realna pomoc trafi do osób, które wzięły kredyt frankowy, czasami świadomie, a czasami zostały przez bank w taki kredyt wrobione i do tej pory muszą spłacać raty, które czasami nie maleją, a nawet rosną. Zostańcie Państwo z nami, 16.40 popołudnie Wnet, a przed nami piosenka, ale to już zostawię. Który to będzie utwór, to już Dariusz Konkur zadecyduje.